Zapraszam na dalszy ciąg rozmowy z Brygidą Widerą. Skończyłaś na tym, że w poszukiwaniu opiekunki dla ojca skorzystałaś z pomocy agencji, która właśnie zajmuje się zatrudnianiem opiekunek.
Pierwsza opiekunka, pani z Ukrainy, była bardzo udana, prosta kobieta, gospodyni domowa, ale świetnie sobie radziła. Miała takie predyspozycje do opieki i ojciec też był bardzo, bardzo zadowolony.
I mieszkała
u mnie.
U ciebie.
I oczywiście znowu cała rodzina musiała udźwignąć to finansowo, bo to jest bardzo, bardzo kosztowne. Koszty są takie, jakbym oddała ojca po prostu prywatnie do domu opieki.
Czy ty obliczyłaś, ile ta opieka nad ojcem kosztuje?
Bardzo
miesięcznie?
Bardzo dużo. No jakieś 4 do 5 tysięcy to idzie lekko, ponieważ ojciec teraz jest w fazie takiej, że bardzo mało zjada takich normalnych pokarmów, musimy go dożywiać odżywkami. I taka jedna buteleczka malutka to jest od 7 do 8 zł. Takich buteleczek no ze 2 powinien rano i wieczorem.
Ty jesteś na rencie, tato ma jakąś emeryturę. Otrzymujesz dodatek pielęgnacyjny od państwa?
Tak, dodatek pielęgnacyjny ojciec otrzymuje i on go dostał bez starania, bo ZUS przyznaje go po ukończeniu 75 roku życia. Obecnie od pierwszego 222 zł i 1 grosz. To całe wsparcie to jest takie trochę fikcyjne, no bo weźmy pampersy. Limit ilościowy lekarz może mi zapisać 90 sztuk.
Na miesiąc.
Na miesiąc, ale limit cenowy 90 zł. Więc ja się nie zmieszczę w tym limicie 90 zł. To są 3 paczki, prawda? I tak tą trzecią paczkę płacę w 100%. Także to jest śmieszne, więc lekarz mi i tak obecnie przepisuje 60, bo nie ma sensu. Ojciec ma założony cewnik do pęcherza moczowego i tylko to mnie ratuje, że te 2 paczki pieluch po 60 sztuk mi wystarcza, bo przedtem, kiedy nie było cewnika, no to te pieluchy, pampersy szły jak woda, bo wiadomo, trzeba często zmieniać, żeby nie było odleżyn, odparzeń. I chciałam teraz wrócić właśnie do kolejnego problemu, który stał się moim udziałem. To właśnie to zatrzymanie moczu. Jakieś 2 miesiące po zabiegu operacyjnym, nagle któregoś dnia ojciec przestał oddawać mocz. No i patrzymy i widzimy już takie właśnie wybruszenie na powłokach skórnych w miejscu, gdzie jest pęcherz, więc zadzwoniłam szybko na pogotowie. Zapytam, co mam robić w tej sytuacji i tam mi powiedziano, że do lekarza rodzinnego i powinien przyjść i założyć cewnik do pęcherza. Więc ja szybko pojechałam, była godzina 14, do 15 tam przyjmują. Nie było mojego lekarza rodzinnego, więc pani z rejestracji przekierowała mnie do innej lekarki. Weszłam do gabinetu, poprosiłam właśnie o to, żeby przyjechała i założyła ten cewnik do pęcherza. Pani doktor stwierdziła, że nie, że ona mi da skierowanie na przewóz i pojadę z ojcem do szpitala, a teraz mam wyjść z gabinetu i poczekać w kolejce. No, to ja się wtedy mocno zdenerwowałam. Wyszłam z tego gabinetu i z tej przychodni zadzwoniłam ponownie na pogotowie i powiedziałam, że tak naprawdę odmówiono mi tutaj pomocy. No i oni tam odnotowali w tym zgłoszeniu, przyjechali, zawieźli mi ojca do szpitala. Założyli ten cewnik do pęcherza i szpitalny oddział ratunkowy. Oczywiście było lekkie wzburzenie, że to powinien wykonać lekarz rodzinny, ale tym razem było tylko lekkie wzburzenie. No i dostałam skierowanie do urologa, żeby sprawdzić, jaka jest przyczyna zatrzymania moczu. No jak przyszedł właśnie termin, że trzeba było pojechać do tego urologa, był potrzebny transport chorego. Poszłam do mojej przychodni, rejestratorka mówi, o nie. Przewóz daje ten, który wystawia skierowanie. Czyli mam pojechać na szpitalny oddział ratunkowy. Więc pojechałam na ten szpitalny oddział ratunkowy. Oni powiedzieli, nie. Przewóz wypisuje lekarz rodzinny. Wróciłam do tej poradni, była inna pani w rejestracji, załatwiła. Odbyła się kolejna wizyta u lekarza urologa. Na tym przewozie od lekarza rodzinnego okazało się, że jest potrzebna kolejna wizyta u urologa. nadszedł termin. No i poszłam do tego urologa, żeby wypisał przewóz, żebyśmy mogli stawić się z ojcem na wizytę. Wypisał, zgłosiliśmy się na wizytę, okazało się, że trzeba zrobić badanie i znowu zgłosić się do lekarza urologa. I zbliża się termin tej kolejnej wizyty już z tym badaniem. Zgłosiłam się do urologa, poprosiłam o wypisanie tego przewozu i usłyszałam, że nie, że mam się sama zgłosić z tym badaniem, że ojciec tu jest niepotrzebny. No i tak zrobiłam. Wchodzę do gabinetu i pierwsze zdanie, oczywiście innego lekarza, bo tam się dyżury zmieniają, pytanie, a gdzie jest chory? Ja mówię, no właśnie kolega nie dał mi przewozu, stwierdził, że mam sama przyjść z badaniem. Z tym przewozem to jeszcze był też problem u specjalisty neurologa. Też czekaliśmy na 3 miesiące na wizytę. Zbliża się termin, ale się już uzbroiłam w stosowne przepisy. Wydrukowałam sobie z internetu, bo już czułam, że znowu będzie problem i się nie myliłam. Więc podchodzę do rejestracji i mówię, że potrzebuję od pani doktor przewóz, żeby przywieźć mojego ojca na wizytę do lekarza neurologa. No i pani w rejestracji mówi, że nie, że jest zakaz wydany przez dyrektora i że w tej poradni są wizyty domowe tych specjalistów. Ja mówię, no to super, to nie ma sprawy, może być wizyta domowa. Ale się okazało, że musiałabym czekać kolejne 3 miesiące, czyli ustawić się od nowa do kolejki. No więc absolutnie się na to nie zgodziłam. Znalazłam się w biurze u pani, która zajmuje się tymi przewozami. Akurat się tak zdarzyło, że pani od 3 dni była na tym stanowisku, więc wzięła moje dokumenty, czytała, dzwoniła. No i w końcu jednak stwierdziła, że rzeczywiście mój ojciec ma prawo do tego przewozu i poszła osobiście do lekarza, załatwiła mi ten przewóz. No i oczywiście następnym razem już były wizyty domowe.
Brygido, spotykasz się z postawą przychylną tobie i twojemu ojcu, czy właśnie, jak określiłaś, o wszystko musisz się wykłócać?
Wykłócać i wyszukać informacje, bo z tym cewnikowaniem to nie był koniec. Bo jak skończyły się wizyty u urologa i tam przy okazji była wymiana cewnika, no to ten obowiązek wymiany cewnika spadł znowu na lekarza rodzinnego. A ponieważ wiedziałam, że tam już nie uzyskam tego świadczenia, a moja przychodnia jest filią, to zadzwoniłam do dyrektor tej przychodni. I co się okazało? Że jest przeszkolona pielęgniarka, która po prostu cewnikuje, wymienia te cewniki i przychodzi do domu.
Czyli brak informacji.
Brak informacji, brak chęci pomocy, bo oni się nie zainteresowali, że ja mam problem, tylko psychologia, a w szpitalu awantury przy chorym, który leży zestresowany na wózku, bo wie, że czeka go nieprzyjemny zabieg wymiany cewnika, a po jednej stronie stoi lekarz, który krzyczy na mnie, że oni nie są od tego, że to powinien zrobić lekarz rodzinny, ale nie ma sumienia, no to łaskawie wymieni ten cewnik. I świadkiem tego wszystkiego jest ten biedny chory.
Dlaczego nie starasz się o zakład opieki leczniczej?
Oczywiście, że się starałam. Jak najbardziej wypełniłam stosowne dokumenty, to znaczy pobrałam te dokumenty, lekarz wypełniał, pielęgniarka środowiskowa wypełniała. Jest tam taka skala Bartel, która właśnie określa stopień samodzielności chorego. I im niższa punktacja, tym bardziej wymaga po prostu całkowitej pomocy w takiej egzystencji podstawowej. Karmienie, mycie, ubieranie, no i te potrzeby fizjologiczne. No i mój ojciec ma bardzo niską punktację i jak najbardziej nadawał się do tego, żeby go umieścić w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. I chciałam, żeby to było miejsce jak najbliżej mojego miejsca zamieszkania. Pojechałam do ZOL-u na Pruszkowskiej. No i tam się dowiedziałam, że okres oczekiwania to jest 2 lata. Próbowałam jeszcze zwrócić uwagę na to, że jestem osobą niepełnosprawną i jest mi ciężko opiekować się również osobą niepełnosprawną. Ja mam ten umiarkowany stopień niepełnosprawności, ojciec ma znaczny, czyli mój ojciec wymaga kompleksowej opieki i to całodobowej.
I?
No ale niestety siostra dyrektor powiedziała, że ja to się nie liczę, liczy się stan mojego ojca. No i nawet gdyby miała dobrą wolę, to niestety nie, bo de facto łóżka wolne są, ale nie ma budżetu i nie ma personelu. No i teraz jesteśmy gdzieś tak w połowie tej kolejki, bo się dowiadywałam. No i zgłosiłam, że we wrześniu mam zaplanowany zabieg na kręgosłup szyjny. No i siostra dyrektor przychyliła się, że spróbuje przyspieszyć i że przyjmie mi ojca do ZOL-u.
Czy masz to wszystko tak poustawiane, że nie rujnujesz dodatkowo jeszcze swojego już i tak kruchego zdrowia?
No niestety nie, nie można się wyłączyć. Jest tu ciągłe zaangażowanie, ciągłe doglądanie, bo wiadomo, że u chorego jego stan się ciągle zmienia i co rusz są przeróżne problemy. I sposób odżywiania trzeba pilnować, i obracanie, trzeba mu podawać odpowiednią ilość płynów. I jeżeli, no akurat teraz miałam taki epizod, że opiekunka kompletnie się nie sprawdziła, także pilnowałam opiekunkę i jeszcze pilnowałam mojego ojca razem. Także jeżeli się ma chorego w domu, jest to ciągłe obciążenie. Nie ma co marzyć o jakimś urlopie, czy spokojnym wyjściu, czy o spokojnym zaśnięciu.
A jak wyglądają noce?
Noce na początku były bardzo hałaśliwe. Ojciec krzyczał. I w ogóle w dzień spał, a w nocy był aktywny. I z powodu właśnie tych zmian w mózgu to były jakieś krzyki i też w ogóle z nami nie współpracował, nie pozwolił się dotknąć, nie pozwolił zmienić pampersa i dopiero pomoc psychiatryczna i leki, które właśnie poprawiają mu nastrój i go wyciszają wieczorem. I to nam po prostu ułatwia pielęgnację, ale czasami ojciec jest tak pobudzony, że nawet leki nie pomagają.
Gdybyś nie była pielęgniarką, czy opieka nad chorym w takim stanie, jak jest twój ojciec, byłaby możliwa?
Byłoby bardzo, bardzo ciężko. Popełniłabym mnóstwo błędów i płaciłoby się to własnym zdrowiem. Ja w ogóle wszystkich chciałam zachęcić, którzy mają właśnie problem opieki nad osobą przewlekle chorą, będącą w domu, żeby się nie zamykać w tym domu, żeby szukać informacji w internecie, żeby pytywać osoby, które przeszły taką sytuację albo przechodzą i szukać pomocy. Bo są ośrodki, które, instytucje, które pomagają. Z mojego doświadczenia powiem, że trudność polega na tym, że ta pomoc jest bardzo rozproszona, że to są po prostu ośrodki różne, na różnych poziomach i po prostu trzeba szukać, pytać. Jeśli chodzi na przykład o sprzęt rehabilitacyjny, środki medyczne, to ja stosuję taką prostą zasadę, to jest najprostsza zasada. Idę do sklepu ze sprzętem medycznym, rehabilitacyjnym i pytam, czy dany sprzęt jest refundowany, czy w 100% odpłatnych. I tam ta informacja jest, że tak powiem, najszybsza. Załatwianie właśnie tego sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego, medycznego, to też wszystko trwa. Musi wypisać wniosek lekarz, z tym wnioskiem idzie się do Narodowego Funduszu Zdrowia, on to rejestruje, no bo to jest refundowane z ubezpieczenia zdrowotnego. I tam jest duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o stopień refundacji. Poza tym, jeżeli mamy zbyt mały dochód, to możemy szukać wsparcia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i tam możemy właśnie prosić o dofinansowanie sprzętu na przykład rehabilitacyjnego. Z tym, że tak jak mówię, to też wszystko trwa i też zależy od tego, jakim budżetem dysponuje to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Gdybyś nie była na rencie, gdybyś pracowała, czy w ogóle taka opieka nad przewlekle chorym jest możliwa?
To chyba by się odbywało tym, że ten chory byłby jednak jakoś zaniedbany, bo to nie jest możliwe, bo oprócz opieki jest jeszcze, akurat ja jestem sama, więc jest cała logistyka, więc trzeba zrobić zakupy, trzeba to wszystko pozałatwiać, trzeba opłacić rachunki. także jest bardzo, bardzo dużo. Jeszcze mam problemy zdrowotne ja sama.
Mówimy cały czas o zapewnieniu tej opieki medycznej, opiekuńczej, pielęgnacyjnej. Jakie ma potrzeby taki chory leżący?
Taka osoba leżąca, oprócz takich typowo pielęgnacyjnych plus odżywianie, ona jednak też wykazuje potrzeby psychospołeczne. Ona bardzo pragnie kontaktu z innymi osobami, choć osoby z demencją mają problemy z rozpoznaniem osób i często reagują lękiem. Lękiem w ogóle reagują na osoby obce. I miałam też taką sytuację, że opiekun z PCK zachorował i przyszła inna opiekunka, której w ogóle nie znał, więc skończyło się taką awanturą, taką agresją, że no w ogóle nie było mowy o toalecie i karmieniu. Ale jednak właśnie też trzeba starać się wypełniać czas tym osobom, chociażby oglądanie telewizji, a najlepiej to po prostu rozmowa i to taka rozmowa, żeby się starać wchodzić w ten świat tego chorego, co on akurat robi, bo czasami mój ojciec stolarzem był, kupuje drewno, planuje robienie okien, no i wydaje mi polecenia, że mam jechać coś tam kupić. Także no trzeba się wykazać takim zrozumieniem i próbować tego kontaktu z tą osobą.
Masz na to siły?
Dla ojca wszystko.
Czy myślisz w ogóle o własnych potrzebach?
Powiem szczerze, że czasami mam taki moment zadumy, że mój świat się wywrócił do góry nogami. Kiedyś kochałam czytać, teraz kompletnie na to nie mam czasu. Nawet jak jest czas, to już jestem tak zmęczona, że nie ma sił na to czytanie. Bardzo mi tego brakuje. Szukałam też jakby wsparcia w Opolskim Stowarzyszeniu Rehabilitacji, bo też przypadkiem się dowiedziałam, że są właśnie takie programy, projekty unijne, które wspierają osoby chore, leżące w domu niepełnosprawne i też takie, które właśnie mają problemy z demencją. No i tam zgłosiłam się do tego stowarzyszenia, ale no niestety z różnych powodów. Akurat mój ojciec się nie zakwalifikował do tego projektu. Chciałam powiedzieć, że jak właśnie sprawdzałam w internecie, ten projekt opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i też takimi, które są niepełnosprawne, chore i grozi im ubóstwo, to jest realizowane właśnie przez Zarząd Województwa Opolskiego. I tak patrzyłam od roku 2016 i każdego roku trwa nabór. I ja zachęcam wszystkich, żeby szukać takiej pomocy, bo w tym roku, jak patrzyłam, taki nabór właśnie będzie w październiku. Te projekty realizują stowarzyszenia, fundacje i wszystkie takie podmioty z zakresu ochrony zdrowia, ale także te, które realizują taką pomoc socjalną.
Ty sama jesteś niezwykle cennym źródłem informacji na ten temat.
Staram się i właśnie zachęcam, żeby się nie zamykać, żeby szukać pomocy, a też dla siebie poszukać. Bo właśnie chciałam powiedzieć, że w tych projektach unijnych jest też właśnie przewidziana opieka dla opiekunów, czyli opieka psychologiczna. Jest tam też coś takiego jak okres wytchnienia, czyli dana organizacja zabiera nam chorego z domu, jadą tam gdzieś do jakiegoś ośrodka i opiekują się 24 godziny, a my mamy w tym czasie wymarzony urlop. O tym marzę. No ja teraz liczę, że kolejna opiekunka da mi jakieś wytchnienie. No i już będę szczęśliwa, jak ojciec będzie w tym zakładzie opiekuńczo-leczniczym, no bo wtedy będę po prostu mogła do niego spokojnie przyjeżdżać, rozmawiać, być z nim, dogadzać mu i będę osobą wypoczętą, będę miała siły.
Dominujące uczucie to właśnie zmęczenie?
Zmęczenie, tak. No i też brakuje mi takich kontaktów, jak to się mówi, społecznych, towarzyskich, bo nie ma tego czasu, żeby się spotkać z koleżankami. I jest coś takiego, że jest stałe napięcie, stałe czuwanie, stałe reagowanie na potrzeby tego chorego leżącego, a zwłaszcza takiego, w jakim stanie jest mój ojciec, który nie potrafi zasygnalizować, że chce mu się pić, że mu jest niewygodnie. Ta opieka wymaga większego wysiłku.
Jak oceniasz system opieki państwa nad osobą przewlekle chorą w domu?
Obecnie to jest ogromna iluzja, bo to, co mogłam dostać, jeśli chodzi o usługi opiekuńcze, to są 2 godziny i nic więcej, ponieważ też jest określony budżet, bo odpłatność jest częściowa w zależności od dochodu, więc też jest określony budżet i jest bardzo wiele osób potrzebujących i też jest deficyt opiekunów. Także no, maksimum to mogłam dostać te 2 godziny, a doba ma 24 godziny. Czyli jest absolutnie niewystarczająca. No, trzeba się chyba na tą starość jakoś przygotować samemu, jakieś oszczędności i namawiałabym też do przystosowania łazienki, bo jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, to też mogą się starać o dofinansowanie, ale to też trwa, trzeba dokumentację, trzeba kosztorys przedstawić i trzeba trafić na taki moment, że są przyjmowane wnioski też w tym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i że akurat są pieniądze.
Czyli przy kolejnym remoncie łazienki warto pomyśleć, co będzie za kilka lat ze mną czy z moim bliskim.
Tak, trzeba sobie taką łazienkę bez barier, uchwyty, ubikacja, wszystko to zawczasu należy sobie to przygotować.
Czego ci życzyć, Brygitko?
Zdrowia.
I wypoczynku.
I wypoczynku.